X Audio zaprasza do wysłuchania książki Gabrieli Anny Kańtor zatytułowanej Pani na kopicach. Czyta Andrzej Hausner. Płomień rozgryzie malowane dzieje. Skarby mieczowi spustoszą złodzieje. Pieśń ujdzie cało, tłum ludzi obiega, a jeśli podłe dusze nie umieją karmić ją żalem i poić nadzieją, ucieka w góry, do gruzów przylega i stamtąd dawne opowiada czasy. Adam Mickiewicz. Rozdział pierwszy. Wszyscy patrzyli tylko na pannę młodą. To była ich panna młoda, dziewczyna stąd, znana wszystkim, Joanka od Gryzików. Córka posługaczki i bezrolnego komornika. Pamiętali ją, wzrastała przecież na ich oczach. Ochrzczono ją w ich parafialnym kościele w Biskupicach. Niektórzy wspominali nawet, że była nawet grzeczna jak mały aniołek, a inni wręcz przeciwnie. Twierdzili, że przez całą uroczystość wrzeszczała w niebogłosy, tak że jej ojciec, trzymający ją w pożyczonym od dobrych ludzi koronkowym beciku, po wyjściu z kościoła był spocony jak mysz. Jeszcze inni dodawali, że spocony to Gryzik był, ale z powodu suchot. Dziewczynka jak wiele innych, tak samo jak ich własne dzieciaki, cierpiała biedę, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. Nawet o najtańszych bawidełkach mogła tylko pomarzyć, więc od rana do nocy biegała po placu, boso i w jednej spranej sukienczynie, spędzając czas na zabawach z rówieśnikami. Z zapałem grała w klasy, w talarka, w rapsa, co stracił kapelusz, w głęboką studnię, w konika i woźnicę, w gąski i wilka złego, lub też zbierała kwiateczki na pobliskiej łące i czarne jagody w lasku. Łapczywie wcinała cienkie plasterki ziemniaków, pieczone przez matkę bez omasty, wprost na blasze pieca i oddychała tym samym, co bardziej zanieczyszczonym przez huty i kopalnie powietrzem. Jest jedną z nich, a jednak taka inna. Wtedy, gdy była dzieckiem, nic nie zapowiadało tego wszystkiego, co miało jej się wkrótce przydarzyć. Jak bardzo ślepy los wyniesie ją poza nędzną, przychyloną do ziemi jednoizbową chatynkę, w której się urodziła. Poza podkopalnianą osadę, gdzie ubóstwo było dojmujące. Szybko zresztą okazało się, że nawet tam zabrakło dla niej miejsca. Nie znalazła go przy własnej matce. Była półsierotą. Ojciec zmarł na gruźlicę, gdy miała zaledwie 3 latka. Rok później matka, pragnąc powtórnie wyjść za mąż, oddała ją swej bezdzietnej przyjaciółce, dobrze sytuowanej Emilii Lukas. Na zawsze. Na zawsze. Tak mówi się w dziecięcych obietnicach. I mała Joanka Gryzik też często używała tego zwrotu, gdy ofiarowywała któremuś z sąsiedzkich dzieciaków swój najpiękniejszy fioletowy kwiateczek zerwany na małej, łysawej łączce za chlewikami, albo znaleziony przy drodze kolorowy papierek po cukierku, skrzętnie schowany jako drogocenny skarb, po uprzednim wygładzeniu go na płasko i odgięciu podniszczonych rogów.
A pożyczysz mi tego papierka? Tylko na 2 malutkie chwilki, albo na 1?
Zapytała Joankę z nieśmiałą nadzieją w błyszczących, bladozielonych oczach jej rówieśniczka z chałupy obok, drobna, zawsze bladziutka jak płótno, Hedwiś Cichy.
Dam ci go, Hedwisiu. Na zawsze?
Na zawsze.
Scence tej przypatrywał się, stojąc w progu chałupy, Johan Gryzik. Odwrócił się do Antonii, swej żony, krzątającej się z miotłą po izbie i powiedział cicho.
Nasza córka ma dobre serduszko. Właśnie oddała swój skarb innej dziewczynce.
Antonia wzruszyła ramionami. Nie miała głowy do sentymentów. Była w drugiej ciąży. Męczyły ją nieustanne mdłości, a w ich ubogiej izbie nazbierało się tyle marasu, kurzu i brudu, że można się było o niego przewrócić. Joanka pamiętała ojca jak przez mgłę. Właściwie pielęgnowała w sercu tylko to jedno o nim wspomnienie. Gdy na jej prośby podnosił ją z ziemi i czule przytulając do piersi, szedł przez zawalone kurzymi odchodami i niepotrzebnymi szpargałami podwórko, by postawić ją na zmurszałym, dziurawym daszku kurnika. Wtedy wydawało jej się to bardzo wręcz niebotycznie wysoko. Stojąc tam, widziała szerokie pola w kierunku na Rudę, latem złote, zimą białe, a za nimi brzeg lasu i zarys pierwszych zabudowań na dalekim wzgórzu. Okoliczni mieszkańcy nazywali to wzgórze zamkowym, bo rzeczywiście stał tam jeden z trzech zamków hrabiego Balsztrema, a na lewo od zamku wyłaniały się budynki należące do dworu i rozległy folwark. Nie mogła wiedzieć, że w jednym z tych domów mieszka jej przyszły opiekun, człowiek, który wkrótce zastąpi jej i ojca, i matkę. Był już wtedy bajecznie bogaty. To z owego zamkowego wzgórza zawiadywał całym swym wielkim, działającym jak w zegarku, koncernem przemysłowym, składającym się z licznych kopalń węgla kamiennego, galmanu, hut cynku, rozległych pól górniczych i prężnie działających majątków ziemskich. Karl Godula, potężny magnat, genialny twórca śląskiego przemysłu, człowiek kaleki i samotny. Nie miała o tym wszystkim pojęcia, a jednak coś kazało jej, małej dziewczynce, z wysokości daszku lichego kurnika, patrzeć w tamtym kierunku z dziwną, niezrozumiałą tęsknotą.
Co, Joanko, mój mały wędrowniczku, ciągnie cię do szerokiego świata?
Pytał wesoło tatuś, ale w duchu wcale nie czuł radości. Był boleśnie świadom, że za daleko z tego kurnika to jego córeczka nie odfrunie. A dzisiaj, w dniu ślubu, Joankę Gryzik przejmował wielki żal, że nie ma przy niej ojca. A jeszcze większy, że nie mogła poprosić o błogosławieństwo swego ukochanego dobrodzieja, Karla Godule, przyjaciela jej dzieciństwa, opiekuna. To Emilia Lukas Gemanderowa i wykonawca testamentu Goduli, prawnik Maksymilian Szefler, udzielili jej uroczystego błogosławieństwa. Na wyraźne życzenie panny młodej uczyniła to także jej matka, Antonia, po trzecim mężu nosząca nazwisko Bąk, kobieta, która ją kiedyś porzuciła. Dobroczyńca Joanki, Karl Godula, zmarł 10 lat wcześniej, po długotrwałej i ciężkiej chorobie we Wrocławiu, 6 lipca 1848 roku, zdążywszy jednak tuż przed śmiercią wyrazić swą zadziwiającą ostatnią wolę. W zredagowaniu testamentu pomógł mu wieloletni zaufany przyjaciel, ów wrocławski prawnik Maksymilian Szefler, a oficjalne podpisanie dokumentów nastąpiło w obecności wrocławskiego prezydium Królewskiego Sądu Miejskiego, Directorio des Königlichen Stadtgerichts. Na mocy testamentu cały swój majątek, niewyobrażalną sumę 2 milionów talarów pruskich, magnat przekazał swej Universalerbin, jedynej spadkobierczyni, wówczas 6-letniej wychowanicy Joannie Gryzikównie. 2 poprzednie lata była ona pod jego pieczą. Wychowywał ją, kształcił i chronił od dnia, kiedy Emilia Lukas, gospodyni, przyprowadziła mu ją do domu. Pokochał Joankę jak rodzoną córkę. Niektórzy z najbliższego otoczenia uważali, że nawet bardziej, gdyż jego miłość do małej była bezwarunkowa. Ojcowie zwykli kochać swoje córeczki za coś, za uderzające, rozczulające podobieństwo do matek, za delikatność, urodę, miły, cichy głosik, grzeczność i za posłuszeństwo, zwłaszcza w porównaniu z krnąbrnymi, hałaśliwymi synami. Karl Godula kochał Joankę za to, że była. Po jego śmierci mecenas Szefler, wyznaczony na egzekutora testamentu, stał się równocześnie głównym opiekunem Joanki. Miał strzec dziewczynki i jej fortuny aż do uzyskania przez nią pełnoletności. Przysiągł Karlowi, leżącemu na łożu śmierci, że zadba o jego młodziutką dziedziczkę. Nie pozwoli, by straciła cokolwiek z tego, co otrzymała, a nade wszystko uchroni ją od wszelkich niebezpieczeństw. Za jej dalsze wychowanie i wykształcenie z kolei odpowiadać miała Emilia Lukas, którą Joanka darzyła szczerym, dziecięcym uczuciem i nazywała ciocią Milką. Otwarcie testamentu Karla Goduli wywołało prawdziwą burzę w całej Europie. Nikt nie chciał wierzyć, że nieletnie dziecko zasłużyło aż na takie zaufanie testatora. Uboga dziewczynka ze wschodnich rubieży Królestwa Prus w jednej chwili stała się najbogatszym dzieckiem na kontynencie. Właścicielką 40 kopalń węgla kamiennego, 19 kopalń galmanu, 3 hut cynku, ponadto znaczących udziałów w dochodowej kopalni galmanu Maria oraz w potężnej hucie cynku Karl, a także pokaźnego pakietu listów zastawnych i majątków ziemskich na Górnym Śląsku, Sząbierki, Orzegów, Bobrek, Bujaków.
To tak, jakby kataryniarz oddał katarynkę swojej małpce,
powiedział ktoś, a inni za nim powtarzali, kręcąc głowami ze zdumienia. Karl umarł, nie pozostawiając po sobie własnych dzieci. Miał za to licznych siostrzeńców, roszczeniowych i bezwzględnych w swych pazernych oczekiwaniach. Jeszcze za jego życia latami nie mogli mu darować, że zamiast podzielić się z nimi swym ogromnym, a do tego ciągle powiększającym się majątkiem, co uważali za jedyne sprawiedliwe, kazał im normalnie, jak wszystkim innym łebkom, pracować w swoich zakładach. Nie mogli tego znieść i szczerze go za to nie cierpieli. Po cóż mu były te miliony? Do grobu ich nie zatarga, a żony i dzieci rodzonych wszak nie miał. Dlaczegoż to nie mógł im, swym krewniakom, jedynym spadkobiercom, ulżyć w ciężkiej doli, wypłacając na ten przykład godne miesięczne datki? Tak godne, by do żadnej roboty wstawać nie musieli? A zaliż nie byli krwią z krwi, kością z kości? Co stało mu na przeszkodzie do takiego chwalebnego gestu? Ubyłoby mu tego krocia? Stary Sknera, przebrzydły dusigrosz, talarów miał tyle, że mógłby nimi wybrukować na złoto całą drogę stąd do Berlina i z powrotem. Przy takim podejściu zrozumiałem się stało, iż otwarcie bulwersującego testamentu Karla Goduli było dla siostrzeńców porównywalne z otwarciem ich własnych żył na przegubach rąk. Znienawidzony wuj najwyraźniej w jakimś dzikim, przedśmiertnym szale niemal pominął ich w swej ostatniej woli, rzucając nędzny ochłap na kwotę 200 000 talarów. I to jeszcze do podziału między nich wszystkich. Co sobie mieli niby za to kupić? Potyczce kanoldów? Przypis: tytka kanoldów, papierowa torebka z cukierkami typu krówki. Koniec przypisu. Całe okrągłe, ociekające złotem 2 000 000 talarów ten bezrozumny diabeł zapisał jakiemuś obcemu, plebejskiemu dziecku, które jeszcze niedawno grzebało się w podkopalnianym błocie i którego, jak wieść niesie, wyrzekła się własna matka.
Matka jej nie chciała. Czy to o czymś nie świadczy? Od urodzenia musiała być niewiele warta. Czym w takim razie omotała starego?
Ruszyli szturmem do ataku na małą dziedziczkę, niemal publicznie deklarując, że jeżeli nie uda im się podważyć testamentu, to uduszą ją gołymi rękami, w biały dzień, na oczach tego zarozumiałego wrocławskiego bubka Szeflera i jej krzykliwej starej wrony Lukasowej. Skarżyli się, gdzie się tylko dało. Łazili po ludzkiej okolicy, ironili sieroce łzy, wzbudzając coraz większe zrozumienie i współczucie w mieszkańcach, a zwłaszcza w kompanach od kieliszka. I tak jak kropla wody drąży skałę, powoli udało im się przenieść niechęć pospólstwa z umarłego Goduli na jego falsche Erbin. Przypis: falsche Erbin, fałszywa dziedziczka, uzurpatorka do majątku. Koniec przypisu. Równocześnie pisali sążniste skargi do sądu powiatowego w Bytomiu, bezskutecznie żądając dodatkowych 900 000 talarów za zrzeczenie się praw do spadku. Następnie o to samo prosili sąd apelacyjny w Raciborzu. Wreszcie, nic nie wskurawszy, zwrócili się do Sądu Najwyższego w Berlinie oraz do Ministerstwa Sprawiedliwości, żądając natychmiastowego unieważnienia testamentu. Posunęli się nawet do próby przekupienia regenta Prus, księcia Wilhelma Hohenzollerna, obiecując mu 10 część z odzyskanej fortuny. Oburzony Simon, królewski minister sprawiedliwości, odpowiedział im sucho w swoim i księcia regenta imieniu, iż w Berlinie uznano rozpatrywanie ich wniosku za bezsensowne, gdyż nikt tu na oczy nie widział oryginału testamentu rzeczonego Karla Goduli. Odesłano ich z kwitkiem z powrotem na Śląsk. Zatem ponownie wobec sądu apelacyjnego w Raciborzu użyli ostatecznego argumentu. Dowodzili, iż podpis wuja na testamencie jest sfałszowany, gdyż w niczym nie przypomina widniejącego na dokumentach, którymi oni dysponują. Wszystko na nic. Maksymilian Szefler natychmiast przedstawił swoich świadków, członków owej królewskiej komisji sądowej, którzy byli obecni przy spisaniu testamentu we Wrocławiu. Ich opinia była dla siostrzeńców druzgocąca. Złożenie podpisu odbyło się zgodnie z lege artis, zaś lekkie drżenie, widoczne w dukcie pisma Karla Goduli, wynikało li tylko z niewyobrażalnego cierpienia, jakiego w ostatnich dniach swego życia doświadczał. Niestety, tak się nieszczęśliwie złożyło, iż testament zawierał jeden niefortunny zapis, który dawał siostrzeńcom nadzieję. Mówił o tym, że w razie, gdyby Joanna Gryzik zmarła bezpotomnie, wtedy całość majątku przejdzie na nich i ich zstępnych. To była pułapka, która umknęła i Karlowi Goduli, i Szeflerowi. Wszystko zdawało się wskazywać na to, iż siostrzeńcy nie mają najmniejszego zamiaru czekać, czy aby dziewczynka okaże się w przyszłości kobietą płodną. Dali temu wyraz, odgrażając się już na sali sądowej w Bytomiu, gdzie otwarto i odczytano testament. Poniekąd słusznie wykoncypowali, że jeśli na przykład wynajmą rzezimieszków do pozbycia się smarkuli, już teraz, dzisiaj, albo najlepiej jutro, to dokładnie stanie się zadość literze prawa. Oto 6-letnia uzurpatorka do należnej im po zbzikowanym wuju fortuny umrze bezpotomnie. To nie było czcze gadanie. Żarty się skończyły. Wokół dziecka zaczęły się kręcić różne podejrzane obce osoby. Raz omal nie doszło do zamachu na jej życie, gdy tuż pod bramą odziedziczonego po Goduli pałacu w Szombierkach próbowano na siłę poczęstować ją zatrutym cukierkiem. Napastnika przegoniła strzegąca dziecka dzień i noc Emilia Lukas. Po incydencie z trucizną, przerażony Maksymilian Szefler natychmiast podjął decyzję o ukryciu dziewczynki. Do ukończenia 16 roku życia Joanna Gryzik, dziedziczka po królu cynku, była zamknięta w klasztorze sióstr Urszulanek we Wrocławiu. Odpowiednio opłacane strzegły jej jak źrenicy oka. Dziewczynka pobierała nauki na tamtejszej pensji dla panien, a zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami Karla Goduli dotyczącymi sposobu jej kształcenia, miała jeszcze osobistą guwernantkę, której zadaniem było wpajanie jej dobrych manier, ponadto lekarza dbającego o jej wychowanie zdrowotne i prywatnego nauczyciela, który poszerzał jej klasztorną edukację. To prawda, Karl wiecznie siedział w cyfrach, ale bezbłędnie czuł wiatr historii. Dokładnie zaplanował dziewczynie przyszłość. Przewidział, że odziedziczona fortuna pozwoli jej kiedyś wejść w hermetyczny świat wielkiej arystokracji. Ten sam, który nim wzgardził, choć jedynym, co mogli mu zarzucić, było to, że wyglądał jak diabeł. Umierając, był przekonany, że ta mądra i dzielna dziewczynka, gdy dorośnie, poniesie jego dziedzictwo w następne, pięknie się zapowiadające, 20. stulecie. Choć na razie wyglądało to tak, jakby zagrał w rosyjską ruletkę. Rozdział 2. Być panną młodą. Zapewne marzą o tym niemal wszystkie dziewczęta w jej wieku, wyjąwszy te, które postanowiły spędzić swe życie w klasztorze. Ona jednak właśnie z zaklasztornych murów wyszła. Świat wokół niej nagle okazał się taki kolorowy, kuszący, soczysty, różnorodny, pachnący, głośny, pełen obietnic i niespodzianek, emanujący wolnością. Być czyjąś narzeczoną. Ależ nie zdążyła o tym jeszcze nawet zamarzyć. Brała kolejny głęboki oddech i zwolna oswajała się z otaczającą ją wielowymiarową rzeczywistością, próbując zrozumieć prawa, jakie nią rządzą. Na razie nieśmiało obserwowała i dziwiła się wszystkiemu. Wydawało jej się, że ma przed sobą bardzo dużo czasu. Jednak życie, jak nieposkromiona, rwąca rzeka, płynęło dalej w swoim odwiecznym rytmie, a kolejne, szybko następujące po sobie, oszałamiające wydarzenia zawładnęły Joanką bez reszty. Z biegiem dni miała coraz mniejszą nadzieję, że uda jej się nareszcie odpocząć po latach wyczerpującej, solidnej nauki w klasztornej szkole, po mozolnym przyswajaniu zasad obowiązujących w wyższych sferach i po codziennej, pełnej samozaparcia pracy nad sobą. Choć minutkę odpocząć. Także od wspomnień, bo te wracały ze zdwojoną siłą. Nie wiedzieć czemu, w zupełnie niezrozumiały dla niej samej sposób, Przez cały okres przebywania na pensji u Urszulanek wciąż wydawało jej się, że zaraz po wyjściu stamtąd wróci z powrotem pod czułą opiekę Karla Goduli. Serdecznego i ukochanego pana Karlika, który przyjął ją pod swój dach, gdy nie miała niczego i 2 lata jej sierocego dzieciństwa uczynił czasem spełnionej baśni. Faktu jego śmierci wzrastająca Joanka długo nie przyjmowała do wiadomości. Nie była w stanie w naturalny sposób przeżyć tej żałoby. Ona się dla niej nie kończyła. Wciąż widziała tamten otwarty grób na wrocławskim cmentarzu. Słyszała głuchy odgłos upadających na wieko trumny białych róż, które rzuciła Karlowi na pożegnanie w ową przerażającą zimną ciemność. I choć mijały kolejne lata, nie następowało pogodzenia się ze stratą. Zamiast tego dziewczynka uporczywie uciekała w fikcję. W wyobrażanie sobie, że on nie umarł. Nie, to niemożliwe. Nigdy przenigdy nie zostawił jej. Nie mógł przecież tak po prostu umrzeć. Tak nieodwołalnie, ostatecznie, tak bez sensu. Był na to zbyt dumny, zbyt mądry, zbyt wiele miał jeszcze do zrobienia dla świata. Z pewnością oszukał wszystkich. Miał w tym jakiś cel, ważny powód. Może chodziło o tajemne badania naukowe? I teraz zerka spod swojego czarnego kapelusza, który czasem pozwalał Joance przymierzać dla zabawy i czeka gdzieś, dobrze ukryty, by znów przyjść jej z pomocą. Tylko zawołasz? Szeptała do siebie tuż przed zaśnięciem. A on cię odnajdzie. Tymczasem regularnie pojawiający się w klasztorze wujcio, Maksymilian Szefler, tłumaczył Joance z niewysłowioną łagodnością i cierpliwie, że to tylko powstałe z bólu i tęsknoty marzenie.
Liebling, moja droga dziewczynko, mówił, ujmując w dłonie jej drobne rączki. Asumptem do wielkiej żałoby zawsze jest radość. Tak, radość. Kochałaś Karla, a on kochał ciebie. Radość z tego buduje twój wielki, nieutulony żal.
Joanka czuła właśnie taki żal. Żal, a czasem nawet całkiem wyrazistą złość na przytłaczającą niesprawiedliwość losu, jaka ją spotkała. Na dojmującą samotność w sercu. Na to, że nawet Grafa i Troja, 2 ukochanych psów Karla, nie wolno jej było zabrać do Urszulanek. I zostały, biedne, samotne jak ona, u cioci Milki. W takich chwilach miała ochotę tupać obiema nogami i krzyczeć. Krzyczeć tak, by zawaliło się niebo nad dachami Wrocławia. Albo stłuc wszystko, co nadawało się do tłuczenia w jej klasztornym pokoju. Wszystko prócz zegara z aniołkiem. Bo jedynym pocieszeniem w tamtym czasie był dla niej właśnie ów bursztynowy zegar. Pierwszy prezent, jaki dostała od Karla Goduli. Nie zdawała sobie wówczas sprawy z ogromnej wartości rynkowej tego przedmiotu, ale żywo pamiętała swą dziecięcą radość i niedowierzanie, kiedy Karl wręczał jej bursztynowy skarb. Zegar był jedyną rzeczą, którą zabrała dla siebie zlikwidowanego domu opiekuna na zamkowym wzgórzu w Rudzie. No, prawda, i jeszcze w ostatniej chwili przyjęła tam wzruszający dar. Podane jej nieśmiało przez ogrodnika Alojza Karafioła duże, czerwone jabłuszko.
Weź se ten owoc na drogę, dziecko, a pamiętaj, że bez ciebie to nam tu będzie jak bez słońca.
Joanka uśmiechnęła się do niego z wdzięcznością i dygnęła na pożegnanie. Wsiadła do powozu i nie oglądając się ani razu za siebie, pojechała z Maksymilianem Szeflerem do pałacu w Szombierkach. Stary ogrodnik długo jeszcze stał na drodze, patrzył w ślad za ukochaną panienką i bezgłośnie płakał. Nigdy więcej jej nie zobaczyli. Zegar był kominkowy, a więc nie za duży. Zmieścił się na rzeźbionej w drewnie ściennej półeczce w klasztornym pokoju i przypominał dziewczynce bajkowy, bezpieczny czas. Wybijał kuranty nieodmiennie i wytrwale, anonsując kolejne pół godziny i pełne godziny, a jego głos jak dawniej brzmiał dyskretnie i kojąco. Po śmierci Karla, w pierwszych tygodniach pobytu Joanki u Urszulanek, ten właśnie zegar usypiał ją swoim bursztynowym tykaniem. Kiedy noc stała wysoko, a ona nie miała już siły płakać i w końcu zmęczona dziecięcym utęsknieniem przytulała twarz do mokrej od łez poduszki, Zegar przycichał i strzegł jej snu.
Jeszcze wiele lat później Joanka zastanawiała się, jak to się wtedy działo. Jak było możliwe, że nocami ten zegar przestawał wydzwaniać swe kuranty? Zupełnie tak, jakby chciał zapewnić jej ciszę i błogi spokój do samego rana. A przecież był to stabilny, nakręcany francuski mechanizm. Nie mógł w dzień działać tak, a w nocy inaczej. Czyż przedmiot może sam decydować o swoich funkcjach? Czy może mieć jakiś rodzaj wolnej woli? I co najważniejsze, skąd niby miałby wiedzieć, kiedy ona zasypia, by milknąć? Była jednak więcej niż pewna, że to jej się nie śni, że naprawdę dzieje się coś dziwnego, bo gdy czasem wstawała w nocy za potrzebą albo by napić się wody, kuranty milczały jak zaklęte. Gdy w końcu zwierzyła się z tego cioci Milce, ta wysłuchała jej uważnie i pokiwała głową ze zrozumieniem.
Czary pana Goduli,
stwierdziła spokojnie. I Joanka, której potrzebne już było jakiekolwiek wytłumaczenie, przyjęła to jako pewnik. Emilia Lukas stanowiła wszak skarbnicę wiedzy o Karlu. Przez 20 kilka lat pracowała jako jego gospodyni i domorosła pielęgniarka zarazem. Nikt nie znał go lepiej niż ona. Zegar okazał się więc niezwykłym zegarem, a raczej współtowarzyszem dziewczynki. Ostatnim nieprzerwanym ogniwem łączącym ją z Karlem. Strażnikiem na granicy światów. Zegar miał też miłą jej sercu ozdobę. Bursztynowego aniołka trzymającego w dłoni miniaturową klepsydrę, wykonaną ze szczerego złota i posiadającą szklaną komorę na piasek. Wielokrotnie korciło Joankę, by przekręcić klepsydrę do góry i zobaczyć, czy żółty piaseczek będzie się przesypywał tak, jak w normalnej klepsydrze, ale bała się, że w ten sposób uszkodzi delikatny element. Twórca zegara umieścił aniołka tuż przy podstawie, pod cyferblatem, jakby spodziewał się, że dopilnuje on punktualności urządzenia. Tymczasem pilnowała tego Joanka, codziennie starannie nakręcając mechanizm za pomocą kluczyka o ażurowym uchwycie. Bursztynowy zegar tykał, czas płynął. Za oknem pokoju u sióstr Urszulanek nieśpiesznie następowały po sobie kolejne pory roku. Zimy opruszone koronkowymi płatkami śniegu, wiosny pachnące bzem i świeżymi fiołkami, ciepłe letnie dni, złocone bezkresem słonecznych promyków, a wreszcie ciche, oplątane srebrnymi nitkami babiego lata, purpurowe od klonowych liści, tajemnicze jesienie. Każdego ranka po przebudzeniu dziewczynka głaskała główkę zegarowego aniołka, wyobrażając sobie, że daje jej to jakiś tajemny, niemal magiczny kontakt z Karlem, że w tej samej chwili i on wstaje, tam, gdziekolwiek jest, zaczynając swój pracowity dzień. Na pewno nie siedzi bezczynnie. Nie on. Zawsze się śmiał, że kto długo liego, tego chlip odbigo. Chwalił malutką Joankę, że wcześnie wstaje i niemal skoro świt puka do drzwi jego gabinetu, z dwoma czarnymi rottweilerami u nogi i kilkoma dobrze naostrzonymi ołówkami w rączce. Siadała z psami na miękkim dywanie przed biurkiem Karla. Dostawała od niego do poprawy plik niepotrzebnych mu już rachunków i razem pracowali do południa, aż Emilka przynosiła im z kuchni obiad. Joanka cieszyła się każdym dniem, ale najbardziej smakował jej kalafior w słonej panierce. Boże, jak ona zapamiętała smak tamtych koszyczków ugotowanego do miękkości kalafiora, obtoczonych w rozbełtanym, posolonym jajku, a następnie w potartej bułce, opiekanych na patelni w złocistym masełku. Zakonnice w klasztornej kuchni nie znały tego śląskiego przepisu i serwowały jedynie zupę kalafiorową z ziemniakami i gęstą einbryną za smażką. Takie poranne wspomnienia z domu opiekuna na ludzkim wzgórzu dodawały jej siły i od razu z większym zapałem wstawała do codziennych szkolnych obowiązków. Bursztynowy zegar tykał, czas płynął. Mała pulchna rączka głaszcząca aniołka powoli przemieniała się w smukłą, dziewczęcą dłoń. Przez wszystkie te lata na pensji Joanka była ulubienicą sióstr Urszulanek. Na pytania radcy Szeflera o jej postępy w nauce niezmiennie odpowiadały, że jest nadzwyczaj pojętną, pilną i nie sprawiającą żadnych kłopotów wychowawczych uczennicą. Opuszczając gościnne dla niej mury klasztoru, była więc nie tylko najbogatszą, ale też doskonale wychowaną i starannie wykształconą, inteligentną panną. Wiedziała przecież, że nie ma już Karla Goduli. A jednak poklasztorna pustka uderzyła ją jak obuchem i mimo dobroci i życzliwości państwa szeflerów oraz niemal matczynej miłości